proszę Państwa, przyszła wiadomość dopiero co, to jest wiadomość bardzo ważna, więc ja ją może zacytuję, jak doniosły media. Sąd Najwyższy w Islamabadzie, czyli w Pakistanie, uniewinnił w środę Asię Bibi. Asię Bibi to jest chrześcijanka, która była skazana na śmierć za bluźnierstwo przeciwko prorokowi w roku 2010 i Sąd Najwyższy w Islamabadzie właśnie nie dopiero co ogłosił, że zostanie ona uniewinniona. To chyba jest dosyć radosna wiadomość i z tą wiadomością zwracam się, żeby zacząć rozmowę z naszym kolejnym gościem, a w naszym studiu ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, tutaj za Wisłą, przewodniczący Rady do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży oraz delegat do spraw Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Episkopacie Polskim. Szczęść Boże.
Witam. Szczęść Boże, można jeszcze dodać delegat do spraw duszpasterstwa powołań.
Ta wiadomość, która przyszła z Pakistanu, to chyba taki dowód, że Duch Święty działa i nie zapomina czasem.
No przyznaję, że dzisiaj rejestrując tę wiadomość już na mediach społecznościowych kilkanaście minut temu, po pierwsze oczywiście wielka radość i wielka satysfakcja, że tak wielka batalia o tę osobę przyniosła taki cudowny efekt, ale biorąc pod uwagę moje doświadczenia z ostatniego miesiąca i synod biskupów poświęcony młodym i świadectwa wielu biskupów z różnych stron świata, również z tamtego rejonu, to rzeczywiście to jest takie potwierdzenie, to co niektórzy mówią, że są rejony, gdzie to jest po prostu ziemia męczenników, którzy są obecnie prześladowani za to, że wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa. I akurat jeżeli chodzi tutaj o Asię Bibi, na pewno jest to niesamowity taki znak i przykład wielkiej solidarności. I tak jak już pan redaktor zaznaczył, ufamy też wielkiego działania i mocy Ducha Świętego.
Synod, który dopiero co się zakończył, w którym ksiądz biskup uczestniczył, to było takie wydarzenie, na które bardzo wiele osób czekało, a z drugiej strony przed jego rozpoczęciem pojawiały się wręcz głosy, czy on w tym momencie jest z racji na różne wydarzenia w Kościele Powszechnym, czy powinien się w ogóle odbyć. No ale się odbył.
Oczywiście, że niektóre głosy takie były, ale ogromna większość innych głosów była taka, biorąc pod uwagę zresztą fakt, że dwa lata wcześniej został ten synod zapowiedziany i był przygotowywany przez dwa lata. Był niesamowicie wytęskniony, oczekiwany i były z nim związane ogromne nadzieje i uważam, że jako ten, który tam był na miejscu, że rzeczywiście te nadzieje dają szansę na to, aby dalej były realizowane.
To o tych nadziejach porozmawiajmy. Jaki był cel zwołania synodu?
Każdy synod niesie w sobie to doświadczenie, które ostatecznie rzecz biorąc i uwzględniając aktualną historię Kościoła, to jest pewien owoc Soboru Watykańskiego II. Wiadomo, że jest to takie zebranie biskupów Kościoła w wymiarze Soboru Powszechnego. To się dokonuje refleksji nad całą rzeczywistością Kościoła. W wymiarze synodów to jest jakiś fragment i pewna tematyka. Warto zaznaczyć, że teraz akurat mija 50. rocznica od pierwszego synodu. I to jest jakby też takie szczególne doświadczenie. Tych synodów przez te 50 lat było bardzo wiele dotykających różnych tematów, a ten aktualny oczywiście, jak już kojarzymy, był związany z młodzieżą, z młodymi, tak naprawdę bardziej takie słowo chyba bardziej tu pasuje. I Ojciec Święty zachęcił, zresztą w tym liście, który był związany z tą decyzją Ojca Świętego, jasno zostało przypomniane, że to jest ta rzeczywistość niesamowicie bogata, niesamowicie wartościowa i niesamowicie też wpływająca na to wszystko, co jest przed nami w wymiarze świata, a na pewno w wymiarze Kościoła. I takie było założenie i taka również refleksja towarzyszyła w czasie obrad.
Co z tych obrad wynikło, co zostało zapisane w tym dokumencie końcowym?
Oj, tutaj jest niesamowite bogactwo, bo oczywiście tak naprawdę, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że jest 167 punktów tego dokumentu końcowego, to jest w takim dość luźnym druku ponad 50 stron, to naprawdę w każdym z tych punktów jest bardzo wiele refleksji, które są niesamowicie wartościowe. Ale na pewno są trzy rzeczy, które tutaj są fundamentalne, bynajmniej ja w taki sposób staram się na nie patrzeć i w taki sposób gdzieś również to doświadczenie synodu i owoc tego dokumentu gdzieś we mnie pracuje, biorąc uwagę przyszłość chociażby tego, co przed nami w Polsce i w duszpasterstwie młodzieży w Polsce. Mianowicie punkt wyjściowy to jest oczywiście refleksja nad tym, co jest bogactwem i pewnym darem ofiarowanym Kościołowi. A więc, mówiąc krótko, dar Pana Boga. I to jest ta rzeczywistość, która jest niezmienna, która jest zawsze wartościowa i jest uniwersalna, mówiąc krótko, bo biorąc pod uwagę kolejne refleksje, one już ze względu na różne warunki świata i różne okoliczności, które gdzieś są przeżywane w różnych miejscach świata, na pewno są zmienne. A więc to jest ten punkt wyjściowy i dlatego chociażby w drugiej części tego dokumentu finalnego jest to takie zaakcentowanie i takie przywołanie takiego stwierdzenia, które wydaje się może bardzo łatwe i takie lotne, że nadzieja na nowe zesłanie Ducha Świętego. Mówiąc krótko, żeby to wszystko, co rzeczywiście było takim żywym doświadczeniem obecności Boga i przeżywaniem tego przez człowieka, to co w Dziejach Apostolskich chociażby czytamy i przypisujemy potem i poznajemy przez historię Kościoła od początków, żeby było naszym doświadczeniem. To jest rzecz niezmienna. Kolejna kwestia, ze względu oczywiście na tematykę i na tych, którzy byli w sercu i mają być w sercu, chociażby właśnie przez ten synod, to są młodzi. Młodzi, którzy biorąc pod uwagę chyba generalnie rzecz biorąc, pewne bogactwo i pewną naturę młodości też jest tak naprawdę niezmienna. Bo to jest etap człowieka, życia człowieka, który gdzieś kształtuje w sobie te wszystkie swoje tęsknoty, marzenia, ma różne zapatrywania. Oczywiście z tym są związane nadzieje, z tym są związane obawy, ale to jest chyba też dość uniwersalne, bo jeżeli tak naprawdę było przecież 268 ojców synodalnych z całego świata, z każdego rejonu. Jeżeli każdy z nich miał szansę na swoje wystąpienie, wydaje się, że tylko czterominutowe wyjściowo, ale to jest naprawdę też spory czas, można wiele przez to powiedzieć. To tak naprawdę bez względu na to, czy była mowa o wielkich radościach, czy była mowa o pewnych obawach młodych ludzi, to ostatecznie była mowa o młodym człowieku, który właśnie jest na takim etapie, że rozwijając siebie i patrząc swoje życie, chce zrealizować ogólnie mówiąc swoje marzenia. I to jest też rzecz jakby niezaprzeczalna. I dokument też odwołuje się do tego wszystkiego, co jest bogactwem młodości, do tego wszystkiego, co jest szansą, ale również i pewnym wyzwaniem, czy wręcz zagrożeniem. I oczywiście jest trzecia przestrzeń, przestrzeń świata, szeroko rozumianego świata, tych warunków, które otaczają człowieka, tych warunków, które również są w jakiś sposób wpisane w życie Kościoła i mogą pomagać, mogą przeszkadzać. Mogą być tymi, które rzeczywiście ze względu na pewne doświadczenia chociażby minionych pokoleń, czy pewne wypracowane bogactwo dają szansę na to, żeby coś pięknego się rozwijało, albo biorąc pod uwagę różne aktualne jakieś sytuacje, okoliczności, wręcz przeszkadzają w niektórych sprawach, czy są wręcz zagrożeniem dla młodości, dla człowieka, dla jego wiary. To tak najogólniej mówiąc, ale jeżeli to wszystko się gdzieś spróbuje połączyć, to rzeczywiście można z tego wyciągnąć bardzo konkretne wnioski, oczywiście adoptując do warunków, w których się znajdujemy, czy ogólnie rzecz biorąc na przykład w Europie, czy ogólnie rzecz biorąc w Polsce, czy jeszcze bardziej szczegółowo biorąc, w poszczególnych diecezjach, w poszczególnych parafiach, czy w konkretnym człowieku, danym konkretnym młodym człowieku.
Wczoraj podczas konferencji prasowej usłyszeliśmy, że tylko 5 punktów z całego tego dokumentu uzyskało zgodę wszystkich biskupów, które takie elementy budziły największe, nie wiem, nie chcę użyć słowa spory, no ale dyskusje, rozmowy, wątpliwości.
To znaczy tutaj oczywiście, jeżeli mówimy o pewnej statystyce, ja przyznaję, że no, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że jest 167 punktów i nad każdym punktem było głosowanie, to oczywiście można się nad tym zatrzymywać. Ja siedząc obok, po mojej lewej stronie siedział biskup z Brazylii, po prawej Sierra Leone z Afryki. To żeśmy wymieniali nawet nasze uśmiechy, widząc na wynik głosowania, że w ogromnej części tych głosowań na przykład był jeden albo dwa głosy sprzeciwu w warunkach zupełnie zaskakujących i zastanawiających, jak można być przeciwko pewnym sformułowaniom. Więc ja bym tutaj zbytnio jakby się nad tym nie zatrzymywał i nie pasjonował. No, są po prostu takie okoliczności, któryś z ojców synodalnych, może nawet nie chodzi o samą tematykę, może to była jego reakcja i jego decyzja w stosunku do pewnych sformułowań, które może nie do końca mu się podobały. Punkty nie zawierają jednego zdania. Nieraz to jest dwa akapity czy trzy i może chodziło o to, że akurat coś tam było, co któremuś z ojców synodalnych nie pasowało. Jeżeli chodzi o te tematy, które może gdzieś tam były związane z pewnymi, z większą liczbą tych, którzy byli troszeczkę niezadowoleni, to były na pewno zagadnienia związane z czymś, co jest określane synodalność Kościoła. To były również zagadnienia, które gdzieś w różnej formie odwoływały się do przestrzeni cielesności, czy wręcz płciowości, czy seksualności, czy zagadnienia, które w taki lub inny sposób podejmowały kwestie miejsca i roli kobiety w życiu wspólnoty Kościoła. To tak najogólniej mówiąc, bo tak jak mówię, ja mam za sobą te 4 tygodnie obrad, tych spotkań, które były w ramach konferencji generalnych, których było 22, spotkań w małych grupach językowych, różne rozmowy, a więc tutaj kwestia głosu przeciwnego, czy popierającego naprawdę mogła być wynikiem bardzo różnych refleksji i trudno, myślę, że wyciągać od razu daleko idące jakieś wnioski. Przy jednym podstawowym założeniu, dokument ten finalny, końcowy, który został zaprezentowany do zagłosowania, w całości został przyjęty. I myślę, że to jest rzecz niesamowicie cenna i ważna. Mówiąc krótko, że te wszystkie prace i etapy prac przygotowania dokumentu i wszystkie refleksje, dyskusje, proponowane zmiany, których było sporo, bo po pierwszym projekcie dokumentu zgłoszono ponad 300 propozycji zmian, ostatecznie zostały zaakceptowane przez ojców synodalnych.
Czy są jakieś takie wśród tych punktów, które wpłyną jakoś na zmianę nauczania Kościoła w jakiś punktach, tak w sposób taki widoczny? Ja wiem, że to jest takie bardzo medialne pytanie i to głównie dziennikarzy interesuje, no ale ponieważ świat tak opisuje i patrzy na tego...
Panie redaktorze, od razu uważam, że nie. To jest taka najkrótsza odpowiedź, ale tak jak mówię i to, co pan redaktor zaznaczył, że dziennikarzy czy różne ich inne osoby może interesują właśnie takie swoiste smaczki.
No tak.
Myślę, że to, co jest tutaj przede wszystkim najważniejsze, to oczywiste jest to i ja przyznaję, że miałem taką refleksję, która mi towarzyszyła przez cały synod. Mianowicie nie można zapominać, że to była refleksja nad życiem i wiarą człowieka, młodego człowieka, bardzo konkretnego człowieka. Jak to jeden z uczestników tych audytorów, którzy uczestniczyli, przysłuchiwali się, czy też wypowiadali swoje uwagi, ale nie jako ojcowie synodalni, taki jeden młody człowiek ze Stanów Zjednoczonych, w swoim wystąpieniu przywołał taką bardzo prostą refleksję. Mianowicie, kiedy mówimy, zastanawiamy się nad młodymi, to zadajmy sobie jedno proste pytanie. Czy znamy ich imię? Czy ich imiona? Bo to jest tak naprawdę klucz sprawy. Wszystkie inne refleksje, oczywiście one mogą być mniej lub bardziej zastanawiające czy ciekawe, ale ostatecznie ja wracam. Jadę dzisiaj tutaj tramwajem w Warszawie, spotykam wielu młodych ludzi i przyznaję, że mam taką refleksję od czasu powrotu z synodu, zastanawiając się, czy młodzi, których spotkałem w Parku Praskim, idąc do tramwaju, czy młodzi, których spotkałem w tramwaju, czy na ulicy, idąc tutaj do studia, w jaki sposób to wszystko, co tam się rzeczywiście dokonywało, w jaki sposób to rzeczywiście ma wartość na to, co ja jako biskup, jako duchowny, jako ktoś, kto mówi, młody jest dla mnie ważny, mogę zrealizować.
No właśnie, czy znamy ich imiona? Ja wiem, że statystyka to nie jest cały opis świata, ale pewne badania statystyczne mówią, że w Polsce nastąpił jednak pewien odpływ części młodych pokoleń od Kościoła, że w różnych częściach Polski z tym udziałem, na przykład mszy świętej cotygodniowej, jest bardzo różnie. Czy ksiądz jako duszpasterz młodzieży widzi takie przejawy kryzysu, czy to są raczej takie zabawy?
Panie redaktorze, statystyki oczywiście mają swoje uwarunkowania socjologiczne, statystyczne, różne klucze. Tutaj, jeżeli chodzi o uczestnictwo w niedzielnej mszy, czy w związku z tym też zbieranie informacji, kto był obecny, to też jest wpływ bardzo wielu różnych czynników i będący w parafiach i świeccy, i duchowni dobrze wiedzą, że to też jest wypadkowa bardzo wielu różnych spraw. Ale zostawiając te sprawy, ja myślę, że jeżeli chodzi o młodego człowieka, moje doświadczenie jest następujące. Ja uczę 26 lat w szkole. 27 rok tak naprawdę uczę, a 26 w jednej szkole. I szanując, i mając ogromną wdzięczność dla każdego mojego ucznia przez te ponad 20 lat, i też oczywiście to, co za chwilę powiem, to nie odnosi się do każdego, ale jest pewna taka dynamika, jeżeli chodzi o młodego człowieka, że przychodzi taki moment pewnego zaciekawienia, pewnych pytań, pewnego poszukiwania. I może nieraz nawet przychodzi taki moment pewnego wycofania. Ale ja bym z tego nie wyciągał zbyt daleko idących wniosków, bo moje doświadczenie ostatecznie też pokazuje, że potem przychodzi w życiu tych ludzi, którzy może na pewnym etapie swojego życia może gdzieś stanęli troszeczkę, nazwijmy to, obok, albo szli troszeczkę równoległym torem, ale przychodzi taki kolejny moment, przeważnie w życiu młodych ludzi wtedy, kiedy wchodzą już w taką przestrzeń, gdzie biorą odpowiedzialność za innych, będzie to małżeństwo, już nie mówiąc o rodzicielstwie, i zaczynają się ożywiać zupełnie nowe refleksje. Ja na świeżo jestem po różnych rozmowach z moimi różnymi wychowankami, którzy i które akurat są na etapie, gdzie mają dzieci, które wchodzą w okres dojrzewania. I to już ich dzieci są w tym wieku, kiedy ja ich poznałem. I mam wielką radość i wielką satysfakcję i dumę z tych ludzi, którzy już teraz są rodzicami, kiedy oni potrafią z takim pewnym szacunkiem, ale jednocześnie z taką dojrzałością popatrzeć na swoje dzieci, które nieraz reagują w taki lub inny sposób i mówią: ojej, jak ja sobie przypominam, ja tak samo reagowałam na moich rodziców. Trudno wyciągać z tego daleko idące wnioski. Trzeba zwyczajnie razem z nimi przez to wszystko przejść, bo to jest pewien charakter po prostu tego etapu życia. Może to jest zbyt ogólne nawiązanie do tego, o czym tu mówimy. Jedna jest podstawowa rzecz w tym wszystkim. Cokolwiek byśmy nie mówili, jakikolwiek wniosku byśmy nie wyciągali, mniej, więcej, każde kolejne spotkanie, każda kolejna sytuacja, biorąc pod uwagę to wszystko, co płynie ze strony Kościoła, wspólnoty Kościoła, szeroko rozumianej, zaczynając na przykład od duszpasterzy, jeżeli będzie przeżywane z oddaniem, jeżeli będzie przeżywane rzeczywiście z całą troską dla tajemnicy wiary i Pana Boga i z całym szacunkiem dla człowieka, którego on spotka, to zawsze jest szansa, że pewne rzeczy mogą być rozpoczęciem czegoś lepszego, czegoś może nowego, może swoistym powrotem albo utwierdzeniem pewnych spraw.
Jutro jest Dzień Wszystkich Świętych. Czy to jest taki dzień, kiedy chrześcijanin powinien bardziej się cieszyć, bardziej się martwić?
Rozróżnijmy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, no, to jest na pewno czysto liturgiczne przesłanie, czyli Dzień naprawdę Wszystkich Świętych. A więc tej tajemnicy obecności, życia i nazwijmy to zwycięstwa Pana Boga, bo tym jest świętość w życiu człowieka, czyli po prostu Bóg. Oczywiście biorąc pod uwagę, i to jest ta druga przestrzeń, biorąc pod uwagę nasze polskie doświadczenia i tradycje, bardzo wyjątkowe, nie oszukujmy się. To jest na pewno też ten moment, który dla niektórych, szczególnie wtedy, kiedy jest krótki okres od momentu, kiedy bliska osoba zakończyła ten etap ziemskiego życia, to nie jest element wielkiej radości. Jest to element, gdzie pewne rzeczy może z jeszcze większą mocą wracają. Ja przyznaję, że mówiąc nawet te słowa, mam gdzieś tam w swoim sercu ludzi, bliskich, których bliskich pogrzeby prowadziłem w ostatnich miesiącach. Są to żony, są to matki, są to dzieci, które przeżywały pogrzeby swoich rodziców w ostatnich miesiącach, czy wręcz tygodniach. I zapewne, stojąc jutro nad grobem swojej bliskiej osoby, o wiele więcej, bardziej będą przeżywały pewien smutek i pewien ból, że tej osoby nie ma obok, kochanej, fantastycznej, którą by się chciało mieć, wziąć za rękę, przytulić, powiedzieć kocham i usłyszeć to samo. Ale ostatecznie to jest ta sama tajemnica, tajemnica życia. Życia, które jest o wiele bogatsze. Wierzymy w to. No, to jest właśnie między innymi wartość tego święta. Wierzymy, że ono się nie zmienia. To, co tekst Pisma Świętego mówi, znaczy nie kończy, ale się zmienia. I to jest na pewno, jeżeli jest niesamowicie istotne i ważne. Jeżeli jedno z drugim połączymy, to na pewno jest niesamowicie cenna sprawa. Chciałbym przywołać taką refleksję. W czasie trwania synodu braliśmy udział w mszy kanonizacyjnej. 7 nowych świętych papież ogłosił, papieża Pawła VI, arcybiskupa Romero, ale ja przyznaję, że ja osobiście odkryłem nowego, niesamowitego świętego dla mojego życia, mianowicie tamten najmłodszy wtedy kanonizowany, nuncjo, już nawet nazwiska nie pamiętam, pochodzący tam z południa Włoch, jak zobaczyłem w jego życiorysie, on się urodził dokładnie 150 lat przede mną. Tego samego dnia i miesiąca, tylko 150 lat przede mną. I tak sobie pomyślałem, wow, taki szczególny znak też świętości, jakiejś więzi również, którą ja gdzieś tam w nim odczytałem. Oczywiście on zakończył ziemskie życie, mając 19 lat, umarł na chorobę nowotworową, ale to, w jaki sposób przeżywał te 19 lat swojego życia, w jaki sposób przeżywał to, co jest tajemnicą Boga, było niesamowitym znakiem.
Bo święci żyją wśród nas. Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej i uczestnik synodu do spraw młodzieży, który właśnie zakończył się w Rzymie.
Dziękuję, pozdrawiam, niech Bóg błogosławi.